Teren leśny w okolicy Konina Żagańskiego.
No, liczana ciekawe artefakty. Co tu dużo mówi? No, zobaczymy, co są w terenie.
Skąd pan przyjechał?
Z Lechowa. Lubuskie. Jasne. Także regionalista.
Czy podobne doświadczenie już miał pan, jeżeli chodzi właśnie o takie zbiorowe dochodzenie prawdy historycznej?
Tak, tak. Od samego początku działamy w grupie, organizujemy bardzo ciekawe badania. Zawsze jest coś innego, coś ciekawego. I różne okresy historyczne przede wszystkim, także dla każdego coś miłego.
Najlepsze znalezisko do tej pory?
Srebrna ostroga oficera z bitwy pod Kijami. Wojna siedmioletnia.
To gdzieś w okolicach?
Sulechowa, tak.
Sulechowa.
Tak. Jest w Gablotce, w Sulechowie, w Izbie Pamięci. Piękne znalezisko.
No to piękna rzecz. Dobrze, to do roboty w takim razie. Sprzęt gotowy, można zasuwać.
Radio Zachód przedstawia. Zobaczyć, czego nie widać. Reportaż Cezarego Galka.
Gdzie pan sprzęt ma właśnie? Widzę tylko łopatę.
Mam redaktorze sprzęt tutaj, a w ogóle to ja jestem pomysłodawcą tego obozu.
Jerzy Adamowicz, poszukiwacz, regionalista. Lubuska Grupa Eksploracyjna nad Odrze.
Wspólnie z dyrektorem.
A z dyrektorem zaraz porozmawiamy,
tak,
właśnie.
W związku z tym, że mam wielki sentyment do tego miejsca, ponieważ tutaj nasi żołnierze z kampanii wrześniowej przebywali od września, października 1939 roku do maja, czerwca 1940 roku. Byli przetrzymywani w fatalnych warunkach, ponieważ były to namioty, przezimowali pod tymi namiotami, spali po prostu na gołej ziemi, na słomie. Wyżywienie też było bardzo złe. I dopiero w 1940 roku ci, którzy podpisali lojalność wobec Niemców, zostali zwolnieni do domów, a pozostali jeńcy po prostu trafili albo na roboty, albo do obozów jenieckich.
Skąd informacje na temat tego tymczasowego obozu?
Dyrektor ma w swoich zbiorach zdjęcie tego obozu, jest taka charakterystyczna wieża triangulacyjna. I z opowiadań mieszkańców Konina dowiedziałem się, że pod wieżą był obóz jenieckich. No i na podstawie tych zdjęć i tych opowieści zlokalizowaliśmy miejsce, gdzie ten obóz się znajduje.
Z tego wynika, że inicjatywa była obopólna, tak?
Wspólny pomysł.
Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
Już kilka takich operacji poszukiwawczych na terenach dawnych obozów jenieckich.
Przypominam sobie ten właśnie na terenie muzeum.
Teren Stalagu Luft 3, który penetrowaliśmy, który badaliśmy. Natomiast dziś obóz jeniecki, obóz przejściowy jeniecki, można go tak nazwać, czyli Dulak Kunał, obóz w Koninie Żagańskim, który no, w archiwach jest, o którym wiemy, że istniał. Ta dokumentacja obozowa nie zachowała się na tyle, na ile byśmy chcieli, ponieważ większość tych dokumentów została bądź zniszczona, bądź też zostały po prostu ewakuowane wraz z ewakuacją obozu.
I tutaj z naszej strony była taka inicjatywa, żeby wrócić do tego obozu, żeby jakoś to miejsce upamiętnić. Mamy w tej chwili porozumienie między nadleśnictwem i burmistrzem Iłowej, że nadleśnictwo w tym miejscu, taką mamy obietnicę, sporządzi porządny parking. I powstanie tutaj jakiś głaz narzutowy z tablicą pamiątkową, bo większość ludzi na dzień dzisiejszy nie wie w ogóle o tym, że tutaj przebywało kilkanaście tysięcy jeńców polskich, żołnierzy polskich w kampanii wrześniowej. Chcielibyśmy wspólnymi siłami jakoś to miejsce upamiętnić.
Czego spodziewacie się historycznie po dzisiejszej akcji? Czy jest szansa, żeby znaleźć jakieś artefakty, które coś istotnego wniosą do badań, które prowadzicie?
No na to między innymi liczymy. Natomiast ta operacja ma też dzisiaj na celu no, określenie
dokładnej lokalizacji
przypuszczalnych granic, tak, hipotetycznych granic tego obozu. Oczywiście samo pozyskanie artefaktów, które mogą świadczyć o pobycie tutaj polskich żołnierzy, jest oczywiście naszym głównym celem.
Dlaczego właśnie w tym miejscu?
Lokalizacja no nie jest przypadkowa. To są dawne tereny wojskowe, w pobliżu Żagania. No my jesteśmy oczywiście parę kilometrów od Żagania, ale koncentracja wojska na tych terenach zadecydowała o tym, że zlokalizowano tutaj sieć, no można powiedzieć sieć obozów jenieckich. Niemcy hitlerowskie, podpisując konwencję genewską już przed wojną, już w 1939 roku, Niemcy przygotowywali sieć obozów gotowych na przyjęcie ewentualnych jeńców wojennych i taki obóz już się budował w Żaganiu, gdzie dziś znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich, mówimy o Stalagu 8C i czasami w dokumentacji znajdujemy wymienne nazwy Stalag 8C Kunał, co jest bardzo ciekawą informacją w korespondencji jenieckiej. A więc wiemy, że ten obóz był czymś w rodzaju takiego przedobozu, takiej filii, ale czegoś takiego przejściowego, przygotowawczego obozu, przejściowego.
Jeńcy chyba nawet brali udział w budowie obozu jenickiego w Żaganiu z tego.
Dokładnie co... tak było, byli sukcesywnie tam dowożeni i rzeczywiście na początku 40 roku już zaczęto ich przewozić, dlatego ta nazwa funkcjonuje jako Dulag Kunau, czyli Durchgangslager, czyli obóz przejściowy. Sąsiedztwo wsi i dwie stacje
kolejowe w pobliżu, także ten dowóz tych jeńców był
tak,
ułatwiony.
Tak, no i ten potężny węzeł w Żaganiu kolejowy, tak, prawda?
I plus węzeł żagański. To było tylko obozowisko namiotowe. No wiemy, że tutaj przynajmniej dwa baraki na pewno się znajdowały, takie z prawdziwego zdarzenia i można zakładać, że były to baraki typowo administracyjne. Jest jasno powiedziane, że to było obozowisko namiotowe, potężne, wielkie namioty, które zresztą widać na tych zdjęciach, które się zachowały.
I teraz pytanie już techniczne. W związku z tym, że stały dwa baraki prawdopodobnie, a reszty to były namioty, co wy, poszukiwacze, możecie znaleźć? Przecież to jest bardzo niewymierna sprawa. Było coś, no i nie ma.
No podstawowe dowody na to, że obóz istniał, to są guziki po żołnierzach, które... No guziki...
A już ktoś znalazł coś, czy nie?
Tak, tutaj...
A, czyli tutaj też nieoficjalnie?
To nie jest teren taki dziewiczy, no już tu poszukiwacze chodzi.
No ja widzę ten uśmiech na twarzy.
Wiemy, że tereny były eksplorowane. No, nasza dzisiejsza operacja jest operacją w pełni legalną, że się tak wyrażę, ponieważ jest nadzorowana przez wojewódzkiego lubuskiego konserwatora zabytków.
No i większą siłą, tak?
I przede wszystkim większą siłą.
Tak. Ilu w tej chwili jest poszukiwaczy?
37.
A to nieźle. A teren, który muszą przeszukać?
Ja myślę, że tutaj koło 10 hektarów my dzisiaj przejdziemy.
Tak. O, to sporo. I ten obóz był tak obszerny?
My tak dokładnie nie wiemy, jaka była powierzchnia tego obozu, dlatego też ta dzisiejsza wyprawa na ten teren. Tak?
No wzięliśmy taką poprawkę.
Wzięliśmy poprawkę, żeby ewentualnie ograniczyć, czy określić dokładnie granice tego obozu.
No i teraz mówiliśmy o tych guzikach. A co jeszcze może tutaj być?
Poza guzikami monety. Odznaki.
Czy może być tak na przykład, że jakiś żołnierz coś zakopał?
Jest to prawdopodobne, chociaż z tego co wiemy, żołnierze, jeńcy byli dokładnie przeszukiwani, także takich cenniejszych rzeczy raczej tutaj się nie spodziewamy.
Mogą być to rzeczy, które zostały zgubione. Rzeczy typu orzełki, insygnia, oznaczenia, to były cenne rzeczy i takich rzeczy się nie zakopywało. Te rzeczy mogły być przechowywane, schowane, o ile udało im się te rzeczy ocalić podczas przeszukiwania. Natomiast na te rzeczy właśnie liczymy. Ale także zakładamy, że mogą się odnaleźć elementy, no nie wiem, no umundurowania oczywiście, ale też elementy tej infrastruktury
mogą
obozowej.
Mogą trafić nieśmiertelniki również na tym terenie i wtedy moglibyśmy nawet...
Czy jest możliwe, że byli chowani tutaj żołnierze?
Nie,
również,
raczej nie. Nie ma na to jakichś dowodów.
Jeśli były zgony, zakładamy, że na pewno były, bo warunki były złe. To zakładamy, że ci jeńcy zostali już pochowani w Żaganiu na przyobozowym cmentarzu.
Jest pan poszukiwaczem, czyli ciekawy tego, co było tutaj kiedyś. Skąd właśnie ta pasja?
Z domu, bo moi dziadkowie, mój ojciec to są kombatanci.
Dziadek. Skąd przyjechali?
Mój ojciec pochodził z Wileńszczyzny, dziadek był legionistą, zresztą też wyszli z armią Andersa. No przeszli cały szlak bojowy na zachodzie, wrócili po wojnie, mój tato wrócił w 1947. No jakoś zakorzenił w nas tą ciekawość do historii, do tradycji wojskowych. No niestety te czasy poprzednie nie były akurat szczęśliwe dla mojego ojca, ponieważ wrócił z Anglii. Wiadomo, jak ci żołnierze byli traktowani. Dopiero po 89 można było głośniej na ten temat rozmawiać. Zachowało się bardzo dużo zdjęć, zresztą przekazałem kopię tych zdjęć z Anglii. Mój tato był w dywizjonie 304.
Bombowy?
Bombowy, tak. Chociaż był młodym człowiekiem, dopiero pod koniec wojny został wcielony do wojska, był junakiem, szkolił się. Niechętnie mój tato wracał do tamtych czasów, ale tego bakcyla właśnie wyniosłem z domu, tą ciekawość
do historii.
A dziadek,
bo to też historia.
Dziadek był legionistą, był osadnikiem wojskowym na Wileńszczyźnie i wiadomo, we wrześniu 1939 roku został wywieziony do Kazachstanu i w 1940 roku cała rodzina wywędrowała na wschód. W lutym. W każdym bądź razie dziadek nie doczekał, nie przeżył wojny. Zmarł w Iraku, tam został w Pachlawi pochowany.
Także. Ciekawe.
No, tam ciekawa historia, zresztą jeden z doktorów historyków z Kulu z Lublina w tej chwili pracuje nad historią mojej rodziny. Także.
No to myślę, że wiele jeszcze rzeczy pan pozna.
Ja się dowiaduję, dowiaduję się, bo tak jak wspomniałem, mój tato niechętnie mówił o czasach wojennych. no, mówił, że dziadek zginął i tyle wiedzieliśmy, a dopiero w tej chwili, parę miesięcy temu, dowiedziałem się, jakie były losy mojej rodziny.
Widzę, że już poszli tak daleko, że prawie ich nie widać.
Tak.
Zupełnie.
Tak, określiliśmy sektory, poszczególne części, które planowaliśmy przeszukać. Grupa ruszyła w teren, no i teraz najbliższe godziny pokażą efekty, rezultaty tego naszego...
Tutaj co najmniej do godziny 14-15, że pochodzimy.
Jutro również, tak?
Jutro również.
No właśnie, przed wyjściem na poszukiwania jeszcze zerknijmy na dokumentację. Część jej tu jest przyniesiona przez ciebie, Marku. Proszę bardzo.
Unikatowe, unikalne zdjęcia właśnie obozu w Koninie Żagańskim. Zdjęcia, na których widać grupę maszerujących polskich żołnierzy. Widać wartowników niemieckich Wehrmachtu, którzy stanowili załogę obozową. No i kilka charakterystycznych punktów obozu. Przede wszystkim widać wzniesienie, drogę i przede wszystkim właśnie charakterystyczną wieżę triangulacyjną, drewnianą, która tutaj zgodnie z opisami miejscowej ludności jeszcze...
No, nazywają ten las pod wieżą.
Tak, czyli ta wieża jeszcze gdzieś tutaj po wojnie przez ileś lat była, zanim została rozebrana. I to jest dla nas taki punkt orientacyjny, który też jest zaznaczony na starych mapach przedwojennych.
Mamy kolejną.
Mamy fragment mapy tutaj przygotowany dokładnie tego terenu. A więc...
To jest wojskowa mapa?
Tak, taka sztabowa mapa przedwojenna z zaznaczoną widoczną tutaj drogą główną, wzdłuż której pracujemy. Plus dukty leśne też bardzo ładnie oznakowane i... Co najważniejsze, te charakterystyczne wyrobiska piasku, które tutaj faktycznie...
I to się wszystko zgadza? Myślę właśnie o tych duktach i tak dalej.
To wszystko się zgadza ze stanem dzisiejszym, ze stanem obecnym. Na to wszystko jeszcze nakłada nam się obraz z geoportalu, gdzie widzimy taki, jakby to powiedzieć, skan tego terenu.
To jest satelita?
Tak.
To jest widok taki satelitarny z zaznaczonymi wszystkimi zagłębieniami, pagórkami, wyniosłościami, które też stanowią dla nas no, bardzo, bardzo cenny materiał taki do zorientowania się w terenie, włącznie właśnie z tymi charakterystycznymi punktami i drogami leśnymi, które ciągle tutaj są widoczne, które idealnie pokrywają się z tym, co widzimy na tej jeszcze przedwojennej mapie. Także to są studia tego wszystkiego, lektura wspomnień, zeznań świadków, ponieważ Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich przesłuchiwała byłych jeńców, których wielu zostało na tych terenach po wojnie.
Jeden ponieważ... z jeńców mieszkał nawet w Koninie.
Tutaj blisko.
Tak, tu bliziutko.
Tak. Ci ludzie, jako jeńcy wojenni, żołnierze szeregowi, podoficerowie byli wykorzystywani przez Niemców jako robotnicy przymusowi. Wielu z nich pracowało w tak zwanych Arbeitkommandach, czyli gospodarstwach rolnych na terenie tego okręgu i wielu z nich po wojnie rzeczywiście tu zostało. Wielu z nich było jeńcami żagańskiego obozu Stalag 8C, czy też właśnie tego przejściowego obozu w Koninie i na ich podstawie, na podstawie ich zeznań też stworzono niejako obraz funkcjonowania tego miejsca, tego obozu tutaj. Pracujący na danym gospodarstwie tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej na te tereny zostali na tym gospodarstwie. Właściciele niemieccy uciekli, a oni zostali...
Taki chichot historii, tak?
I przejęli te gospodarstwo.
I przejęli to gospodarstwo po wojnie, więc takich zeznań, takich świadectw też mamy sporo. Ale my oczywiście ciągle poszukujemy i tu, jeśli możemy skorzystać z okazji, to też nasz taki apel, prośba do ludzi, którzy wiedzą, którzy pamiętają byłych jeńców.
Może ktoś z rodzin był tutaj jeńcem tego obozu. Może posiada jakieś dokumenty, materiały.
Być może pamiątki po tych jeńcach, być może sąsiad, być może znajomy. No, mamy świadomość, że...
Apelujemy tak.
Tak, mamy świadomość, że jeńcy wojenni to są ludzie, no trudno już będzie dzisiaj znaleźć, bo to będą ludzie roczniki 20-21, więc to już by byli ludzie, którzy mają dzisiaj mocno po 90, więc zakładamy, że no raczej nie uda nam się znaleźć jeńców kombatantów, ale rodziny, krewni, znajomi, więc jeśli możemy liczyć na taką pomoc, to będziemy ogromnie wdzięczni. Jeńcy, którzy przebywali w Dulagu w Koninie, zostali na początku 40 roku przeniesieni do obozu docelowego, permanentnego w Żaganiu, do Stalagu 8C i tam już bądź też zostali skierowani do pracy, bądź też doczekali już tam w obozie do końca wojny, do ewakuacji, ponieważ obozy żagańskie nie zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną. Obozy żagańskie zostały ewakuowane kilka tygodni przed wkroczeniem Armii Czerwonej na te tereny.
Radek, jak tam w terenie? Coś wychodzi, czy na razie nic? Poza tym jakieś fanty wrześniowe? Guziczki już koledzy mają.
Idziemy sprawdzić zaraz.
Tak. Miejsce się potwierdza, że jednak obóz tutaj był.
kawałek, jestem za tym ogrodzeniem, gdzieś tam, gdzie Staszek stanął samochodem, jest takie ogrodzenie i szkółka, wiesz, tym, że to przy samym prawie płocie kopię.
Teraz podejdziemy, zobaczymy. No ale jak to? Koledzy zbierają, ja... Przetrzymałem tutaj pana, a pan jeszcze w proszku jest. Co pan tutaj robi? Proszę mi powiedzieć.
Ja w tej chwili montuję swój wykrywacz. Jest to... Nie będziemy reklamować firmy.
No nie, 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 oczywiście. Nie, nie, nie. Ale zawodowy sprzęt, tak?
Powiedzmy taki półprofesjonalny.
I co pan musi zrobić? Podłączyć to wszystko?
Ja muszę to podłączyć, zmontować, bo wszystko jest oddzielnie, cewka oddzielnie, sztyca do wykrywacza oddzielnie. Do tego są słuchawki bezprzewodowe. No i najważniejszy element, czyli wyświetlacz, trzeba to zestroić do gruntu, ustawić odpowiednio i można ruszać w teren. A to jest takie małe urządzenie, tak zwany krecik, który jakby umożliwia dokładne zlokalizowanie tego, co jest w ziemi.
Czekamy, aż pan się pozbiera tutaj z tym wszystkim i zaraz ruszymy, zobaczymy, co koledzy mają. A ciebie, Marku, nigdy nie korciło, żeby taki wykrywacz sobie zafundować jako historyk, szef muzeum?
Korciło, oczywiście, że korciło, natomiast na to trzeba mieć bardzo dużo czasu. Ale przede wszystkim też chyba trzeba mieć dużo w sobie cierpliwości, grzybiarskiej cierpliwości. Ja tej cierpliwości nigdy w sobie nie miałem, ale to jakby nie byłoby problemem. Przede wszystkim ograniczenia czasowe.
To co, idziemy, tak? Zobaczymy, tak, co tak. Koledzy mają. Widzę, że pan tu ma wszystko, i materac, i śpiwór.
No ja jestem przygotowany do noclegu. Dzisiaj planujemy nocować na terenie muzeum.
Czyli tutaj widzę te akcesoria tak trochę między wędkarzem a myśliwym, tak?
Tak, dokładnie. Także hobby jedno i drugie wymaga, tak jak Marek wspomniał, dużej cierpliwości. Trzeba też mieć wiedzę na ten temat, to już wcześniej wspominaliśmy, bo nie rusza się w teren nieprzygotowany.
Dlatego podzieliliśmy zadania. Ja dostarczam im wiedzę historyczną, a oni służą mi po prostu swoim sprzętem.
Co tam kolega niesie? Co to jest? Kastecik?
Tak.
No, ale to chyba nie z obozu, co?
Podejrzewam, że to chyba był obozowy, no raczej cywile tak. Tego nie używali.
Niesamowite.
Nie. No. Mogli to mieć Niemcy.
Tam, że są buteleczki, nie buteleczki? Tak, dwie szyszki od zegara. Tak.
Zobaczmy to.
Można wysypać gdzieś na stolik czy coś.
No możemy, no, tak, na stolik.
Zobaczmy.
Tak. A ja jeszcze bym tylko jakąś reklamóweczkę wziął i tam pożyczę, to resztę pozbieram.
Ja worek na śmieci mam.
Skąd pan przyjechał?
Z Osiecznicy. Dolny Śląsk. Moje początki to były jakieś 20 lat temu, z ojcem zaczynałem. No ojciec do dzisiaj też chodzi, no już tam masz swój wiek, tam ponad 70 lat, ale czasami jeszcze pospacerujemy sobie.
Dla zdrowia trochę.
Tak, dla zdrowia. No i żeśmy jeszcze wciągnęli przy tym mamę, także cała rodzinka.
Z tego wynika, że ten taki kasus ziem zachodnich, tak? Tutaj funkcjonuje, że coś tu kiedyś ktoś zakopał.
Czy zakopali, czy zgubili, no wiadomo, świat istnieje tam miliony lat, zawsze ktoś coś zgubił, zawsze ktoś coś schował, nie? No my pomagamy to odnaleźć, no.
W ramach grupy jakiejś, tak?
Grupa Bory, tak.
A, grupa Bory, czyli tak. Zaprzyjaźniona z Lubuskim, tak?
Tak.
Zobaczmy, co tutaj jest, to coś ciekawego, Marku.
No, ewidentnie przede wszystkim tutaj jakieś sztućce, jakieś żołnierskie wyposażenie, to nie podlega wątpliwości.
US Nowy Jork.
Prawidło. O, mamy coś specjalnego.
No jakiś element, ale co? No widzimy, jakiś napis tutaj jest. Patent Nowy Jork, ale co dalej? Za mały fragment, za mały element, żeby od...
No tutaj wcześniej jeszcze widać US, nie? US
and New York. Bo to jest ewidentnie znaczek AND, tak, literka, w sensie. Trzeba będzie się nad tym pochylić i rzeczywiście może coś uda się ustalić.
No zobaczmy teraz tutaj dalej.
Tutaj jakieś takie dziwne urządzenia.
Tu widać, no jest ten coś, kastet jest ciekawy. Te łyżeczki też chyba nie są.
Na pewno. Tak. To są ewidentnie tak. Jakieś łyżki. No prawidło, baterie obstawię chyba już współczesną, aczkolwiek.
A nie, może być aczkolwiek, i stara.
A może być i stara. Oliwiareczka jakaś prawdopodobnie.
Tak.
No trzeba to będzie oczyścić wszystko i się temu
dalej, szukamy przyjrzeć. Dalej, bo to w kubełku takim.
To jest tak, w jakimś garnuszku takim ładnym. Element elektryki jakiejś, bardzo ładnej. No i to ewidentnie jest przedwojenny element.
Tak, i obozowy na pewno. Tak,
tak. Przełącznik i to taki całkiem przyzwoitym stanie. Tubka, no to by trzeba było spróbować zidentyfikować napis. Tu powinno
być
coś widać.
Tu jest szansa. O, jest, fajnie. Co tam jest napisane?
Für offenen Frost, czyli na otwarte odmrożenia.
Tak. Dalej patrzymy.
Uchwyty, haczyki, to mogą być elementy tutaj infrastruktury.
Jeszcze jedna siata idzie, niesamowite.
Tak.
Co tu jeszcze, kolega, niesie? Wow, ekstra rzeczy.
Tu nie wiem, co to jest, jakiś kolorowy z jakimś łańcuszkiem, nie wiem, co to za element jest. Jakiś
coś ozdobnego ewidentnie, jakaś biżuteria drobna.
Co to jest to? Zobaczcie. Lampa?
Lampa karbitowa tak zwana bodajże, tak?
Tak, ewidentnie podstawa jest takiej lampy.
I to jest kompletne urządzenie, tak, zobaczcie. Tak, niesamowite.
Tak.
I tu jest Saksonia. Saksen.
Tak. Bardzo ładnie. Mhm.
Ale świetnie zachowane.
Tak. Bardzo dobra gleba.
To z czego to jest tutaj, słuchajcie, że to...
To jest mosiądz.
Jeszcze, o właśnie, błyszczy nawet na lotu.
A niklowane było.
Piękna latarka taka, no, jakby, nie? Mhm.
No to jest cacuszka. I to kompletne z szybą, z wszystkim.
Pytanie teraz tylko, czy to są rzeczy obozowe, czy po prostu śmietnik ze wsi. Tak, bo to też jest możliwe. Nie?
To... Tylko właśnie to zależy, na jaki to jest okres, bo jeżeli wcześniejszy, no to śmietnik ze wsi, ale jeżeli na przykład już z okresu obozu, no to już raczej chyba ze wsi tutaj śmieci nie przywozili.
No tym bardziej, że ta buteleczka jest też taka stylowa, prawda, a ta lampa karbitowa, to podejrzewam, że to nie jest ze wsi. I to wszystko na jednym stanowisku?
Tak.
Niesamowite.
Potrafisz mi go zlokalizować?
Tutaj, o, zaraz, tu już. No.
Aha, tutaj gdzie będzie?
Sprzęt gotowy, idziemy dalej zobaczyć, tak,
idziemy,
co tam jest.
Idziemy.
Masz tu wodę na mieszku?
Zwykły las.
Wydawałoby się, że tak.
Prawda?
Tak.
Ja tu swego czasu, jak pierwszy raz przyjechałem, akurat był to okres, kiedy ludzie zbierali jagody. No i takie pytanie, a co pan robi? Mówię, no szukam, bo tu był obóz jeniecki. Jaki obóz? My nic nie wiemy. Mało osób w ogóle zna teren. Dlatego też ta nasza misja z tym pomysłem upamiętnienia tego miejsca, że był tu taki obóz.
Ptaki śpiewają przyjemnie.
Tak, ja dla mnie to jest relaks.
O, coś
działa.
Wykrywacz, tak?
Tu już jest teren obozowy. Zobaczymy, czy nam fanty to potwierdzą. Jak, Piotrek? Mamy ten drut kolczasty.
No to na stół położyłem ten drut. Tak. No.
A tam koledzy znaleźli jakieś...
Tak, guziki tam ponoć wychodzą.
A, to
tak,
idziemy zobaczyć. Tak,
to jest zwierzę w tamtym kierunku.
Tak.
Ale pan wolniej, bo penetrując.
Są różne metody, niektórzy biegają po lesie, a są tak jak tu koledzy, jak jeżeli znajdzie się coś ciekawego, to się krąży wokół tego miejsca.
Idziemy, bo kolega...
Akurat kolega kiwa, coś ciekawego pewnie znajdzie. Jakieś drobiazgi?
Tak, kubeczek.
Kubeczek mamy.
Odrobiny szkła, widać wszystko spalone, tak, było wcześniej.
Ale widzę guziczek też tam masz.
Łyżki stalowej, słuchaj.
Tak.
Buteleczka Magi.
Jaka ciekawa.
Piękna, nie?
Ale po niemiecku napisane?
To czy to tak, to jest jeszcze niemieckie wydanie Magi, one bardzo długo były wydawane.
W oryginale.
I spalony polski guziczek.
To dla nas
ledwo
najciekawsza
widoczny
rzecz.
Ale myślę, coś się z niego...
Tak, mamy potwierdzenie, że jesteśmy na terenie obozu.
Czyli tak, symbolicznie.
Proszę, tak, zerknąć do środka, tak ładnie wyczyściłem metodą prawie, że archeologiczną. Delikatnie.
Co to jest?
To są deski spalone, elementy jakieś tu na deskach ułożone jest. Tam jest jeszcze sporo metalowych rzeczy i innego takiego urobku.
Czyli z tego wynika, że to może być na przykład...
Ale to by się zgadzało, bo gdzieś
jakiś
w tym rejonie była brama wjazdowa do obozu. I tak jak Marek wspominał, były dwa baraki administracyjne i być może trafiliśmy na ślad baraku.
Jest to możliwe, tym bardziej, że obok jest też taka dziura, tak, większa,
tak,
zobaczcie.
Tak, rozkopana. Także no, jesteśmy już na terenie obozu, potwierdzają się te nasze wcześniejsze badania literatury i map.
Tylko rozgrzebać dziurkę, zobaczyć, tak, co tu jeszcze ciekawego będzie.
Michał jest cierpliwy, także na pewno efekty tego będą jeszcze. Także podejdziemy do, jeszcze tam, widzę, koledzy coś dyskutują mocno.
A tu wrócimy do pana Michała, bo tam może, tak, być coś ciekawego.
Jak tam, koledzy?
A guziki jakieś mam.
No to fajnie. Fajnie.
Mam wrześniowy, mam wzór.
A słyszałem, że któryś z kolegów mówił, że tutaj nic nie znajdziemy.
A który to kolega mówił?
A jednak...
Chyba ten, do którego podeszliście.
A jednak coś znajdujemy.
Znaczy, bardzo ładny jest ten guzik.
Piękny.
Nie?
Wzór 19?
Wzór 19, to produkcja się zaczęła w 1919 roku. Tu jest wzór 1917. No i tutaj tubka jakaś niemiecka, prawdopodobnie od maści na odmrożenia.
Może pójdziemy dalej, zobaczymy.
Coś macie, koledzy, pokazać?
Dwa pociski i trzy plomby.
O, proszę.
Trzy plomby.
Czyli i to na terenie obozu wszystko można.
Tak, znaleźć. Tak.
Ale plomby to
plomby
nie wiem.
Plomby nie wiadomo, a czy sygnowane to czymś są, ale...
Kasztowal to.
Ale nie wiem.
A, właśnie to jest ciekawostka, że guzik wyszedł tutaj czechosłowacki też, jeden koledzy.
No proszę.
Taki duży worek, jeden guzik.
Zapełni się jeszcze na pewno.
No, tak mamy nadzieję.
A, proszę. No tak.
Skąd tutaj Czesi tutaj?
Jednak mamy bardzo dobre telefony.
Czechosłowacja.
CS, tak.
Czechosłowacja.
Michał Śmiesz.
Widocznie tutaj przebywali w tym okresie właśnie. Żołnierze z Czech.
Coś jeszcze? A naboje jakie? Naboje jakieś?
Znaczy ja znalazłem od PPS-y, nie?
Od PPS-y?
To jest od Naganta chyba, a to jest z PPS-y, nie? Kompletny.
On z PPS-y, proszę.
Kompletny.
Podchodzimy ponownie do tego ciekawego znaleziska. Jak tam, panie Michale, dokopał się pan?
No to już jest powolna, żmudna robota. Delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Cię warstwo po warstwie ściągam na boki.
Czyli można byłoby powiedzieć, że ta podłoga to jest pozostałość po baraku, który został spalony, tak? Bo jeżeli...
Na deski nałożone na siebie, tak. Elementy szkła są. Narzędzi,
Michał. Bo tu są jeszcze, właśnie... proszę, to jest tak jakby był element spalony, tak?
Tak. Właśnie. Element szyby na pewno. Tutaj widać kit jeszcze, pozostałości, tak. Równy kawałek. No okno dokładnie, także budynek był, nie?
To miał pan wielkie szczęście, że pan to znalazł. Będzie pan bohaterem tego.
Cieszę się. Tak, jeszcze kawałek wcześniej. Też fajne znalezisko.
O!
Manierka
wojskowa, ale to niemiecka?
Stalowa. Ciężko powiedzieć, będziesz wiedział?
Według mnie to nie jest to niemiecka manierka, ale na pewno jest to manierka wojskowa.
Puszczamy teraz tu mikrofon trochę niżej. Coś pan znów wykopał, co to jest?
Tak. Nie, ramka. Od okna, no.
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań.
Wróciliśmy na chwilę do Muzeum w Żaganiu, którego jesteś szefem, aby pokazać dokumentację, która wiąże się właśnie z owym miejscem w lesie, gdzie ten obóz był zlokalizowany.
Jako muzeum przejęliśmy sporą kolekcję dokumentacji po Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. To jest kilkanaście tomów zeznań świadków przede wszystkim, czyli dla nas najważniejszych dokumentów, które są świadectwem tutaj tych ludzi przebywających w niewoli. W większości przypadków te zeznania spisane oczywiście już po wojnie w 50-tych latach, więc w sumie nie tak dawno po zakończeniu wojny, więc jeszcze w miarę te wspomnienia były świeże i jest to rzeczywiście świadectwo i obraz pisane rzeczywiście doświadczenia. To jest kilkaset osób. Większość oczywiście żołnierzy polskich wrześniowców, którzy przewinęli się przez żagański obóz. Ja, sierżant, doświadczam, że w obozie Żagań, Stalak 8C, powiat Żagań, przebywałem od 40 do 44 roku jako jeńc wojenny. W 44 w miesiącu kwietniu byłem przeniesiony do Stalagu 8A do Görlitz i tam przebywałem do wyzwolenia. To jest 45.
Ale o tym konkretnym
roku.
Miejscu?
To konkretne miejsce, Konin Żagański, w niektórych się rzeczywiście też przejawia.
Relacja Franciszka Kajdasa, żołnierza września, jeńca Dulagu Kunał. Zamiast do domu wysłany zostałem pociągiem z konwojentem do obozu jenieckiego Stalak 8C, który mieścił się wówczas w Kunał, obecnie Konin Żagański, pod lasem. Ogromny teren. Ogrodzony był podwójnym wysokim płotem z drutu kolczastego i wieżyczkami straszniczymi z karabinami maszynowymi. Za ogrodzeniem pole namiotowe dla kilku tysięcy jeńców. Po 200 osób w jednym namiocie. Po zarejestrowaniu i przydzieleniu dwóch cienkich flanelowych kocy oraz bieżącego numeru jeńca wynoszącego 5756 zostałem zaprowadzony do namiotu, w którym przebywali podchorążowie. Zostałem mile przyjęty przez nieznanych mi kolegów i dołączony jako piąty do grupki gdzieś w pobliżu środka namiotu. Spaliśmy bowiem piątkami. Przez środek namiotu, wzdłuż osi podłużnej, prowadziła ścieżka o szerokości 1 metra, a z obydwóch stron mieściły się legowiska dla jeńców z niewielką ilością podściółki ze starej już słomy. Zdawało mi się, że słoma faluje, ale było to złudzenie spowodowane masami przemieszczających się i będących w ciągłym ruchu wszy. Na noc podgarnialiśmy słomę, przykrywaliśmy ją dwoma flanelowymi kocami i w piątkę kładliśmy się obok siebie, ściśle dolegając jeden do drugiego. Za przykrycie służyło nam 8 kocy, i płaszcze. Całe tygodnie nikt się nie rozbierał i nie zdejmował butów. Jedynie czapka, polówka, zsunęła się czasami w czasie snu. O przewróceniu się na drugi bok nie było nawet mowy. Przykrywaliśmy się owym nędznym przykryciem całkowicie. Jeden grzał drugiego swoim własnym ciałem. Rano górna warstwa kocy i płaszczy była zmarznięta na kość. Mróz przekraczał już minus 20 stopni Celsjusza, a pod koniec naszego pobytu pod namiotami dochodził do minus 28. Po kilku dniach jeden z podchorążych miał zostać zwolniony do domu. Pochodził z Pomorza. Na wyjazd otrzymał od Niemców cywilne ubranie. Podchorąży ten odstąpił mi swoje umundurowanie oraz płaszcz, które miał oddać Niemcom. Oddał moje ubranie. Tak więc doszedłem do całych spodni i płaszcza, co znacznie poprawiło moją sytuację. Od pierwszego dnia pobytu w obozie wszy tak rzuciły się na mnie, że pchały się nawet do uszu. Rano można je było wyrzucać garściami z zanadrza. Każdej nocy skrajne miejsca w piątce zajmowali inni koledzy, bowiem najcieplej było tym, którzy mieścili się w środku piątki.
Czym jeszcze dysponujecie?
Głównie dokumentacja jest związana ze stalagiem 8C, tutaj już żagańskim, natomiast faktycznie kilka fotosów, takich zdjęć, które dokumentują nam właśnie obóz w Koninie Żagańskim, ten obóz przejściowy, także możemy zobaczyć kilka ogólnych widoków obozu w Koninie Żagańskim, a więc widoczne namioty, obozowisko, jakaś prymitywna infrastruktura, bo widać i lampy oświetleniowe, słupy elektryczne, no i przede wszystkim widoczne bardzo wyraźnie ogrodzenie obozowe. Kilka ujęć, kilka zdjęć jeńców już w obozie. Tutaj scena, gdzie widzimy jeńców po prostu obierających ziemniaki w jakimś tutaj takim prymitywnym otoczeniu. Fragmenty namiotów, fragment głównej alei obozowej. No i chyba to takie najciekawsze zdjęcie, którym dysponujemy, z dużą grupą polskich żołnierzy maszerujących. Można założyć, że ta grupa jest wyprowadzana z Konina Żagańskiego już w kierunku Żagania do tego docelowego macierzystego obozu stalagu 8C. A więc
albo do pracy.
Bądź też do pracy. To też jest możliwe, nie wykluczamy tego. Natomiast to, co najważniejsze dla nas tutaj, to ten teren, który dzisiaj widzieliśmy, zalesiony, piękny las, tutaj jest otwartym, pustym terenem z widocznymi tylko słupami elektrycznymi czy ogrodzeniem i tą charakterystyczną wieżą triangulacyjną, takim punktem orientacyjnym, który dla nas tutaj w przypadku tych dzisiejszych prac stanowił taki istotny punkt orientacyjny, do którego mogliśmy się odnosić, planując prace poszukiwawcze, dzieląc ten teren na sektory. No, musieliśmy niejako w wyobraźni odtworzyć zarysy ogrodzenia, żeby rozdzielić naszą ponad 30-osobową grupę na tym terenie, żeby te prace miały taki usystematyzowany charakter i co najważniejsze później ewentualne znaleziska, artefakty, żeby można je było umiejscowić konkretnie na mapie tego terenu, bo charakter tych znalezisk, czy to będą jakieś odznaczenia, oznaki wojskowe, czy guziki, no mogą nam też pomóc tutaj zidentyfikować poszczególne sektory nawet takiego obozu, czy jeśli uda nam się namierzyć, odnaleźć jakiś nawet charakterystyczny znak, powiedzmy, danej jednostki wojskowej, to będzie można założyć, że akurat w tej części obozu mogła przebywać taka i taka formacja, jednostka wojskowa.
Wracamy teraz na miejsce, tam gdzie dzieje się wiele. Mam nadzieję, że przez ten czas, kiedy nas nie było, udało się znaleźć kolejne artefakty, które w zgłębieniu tej wiedzy na temat tego miejsca pomogą.
Teren leśny w okolicy Konina Żagańskiego.
O, cześć, witaj. Szef grupy operacyjnej się pojawił.
Cześć.
Sławomir Stańczak, szef lubuskiej grupy eksploracyjnej nad Odrze.
opóźniony dzisiaj.
No, wieczorem wróciłem z Warszawy, gdzie zostaliśmy zaproszeni. Historyczny moment, bo Ministerstwo Kultury zaprosiło na konsultację nowej ustawy o dziedzictwie narodowym. Tam będzie dużo.
Czyli jako eksperci, tak, ze strony poszukiwaczy.
No do tej pory rzeczy dotyczące poszukiwaczy były ustalane bez poszukiwaczy.
Zdajesz widzę relacje kolegom, tak?
A, rozmawiamy o takich naszych doli, niedoli codziennej.
Doli czy niedoli właśnie?
No to no każdy wie, że czasy się zmieniły. Ostatnio była 20 lat temu te podwaliny tworzone. I teraz to inna sytuacja, tak? Archeologów w Polsce jest czynnych zawodowo 1200, a nas czynnych, bym tak powiedział, jest około 90 tysięcy. No te przepisy muszą być jakoś dostosowane do tego, że my funkcjonujemy i chcemy i będziemy to robili, nie? I więc prawo martwe, no to nie będzie skuteczne, więc dlatego też nas słuchają, jak my to widzimy, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, więc zmiany mogą być tylko w dobrym kierunku. No nasze działania, te kilka lat pokazujemy, że potrafimy normalnie funkcjonować i zostaliśmy zauważeni, zostaliśmy
dopuszczeni. I o czym świadczy też to, co tutaj dzisiaj się dzieje. Fantów, jak to wy mówicie, jest sporo, zaraz będziemy się przyglądać.
Nie wszystkie jeszcze są, ale jest
Marku,
kilka perełek.
Zaskoczony jesteś? Idziemy zobaczyć?
No tak, chodź. Tak, oczywiście zobaczymy.
Chwalcie się!
Widać ewidentnie ślady po polskich żołnierzach, to już nawet bez takiego dokładnego przyglądania się widać te elementy.
Co tam masz dobrego?
Dwa nieśmiertelniki, jeden jest czytelny.
Bardzo charakterystyczny kształt, rozpoznawalny nieśmiertelnika polskiego. I to jest ten jeden z, no, zdecydowanie najcenniejsze znalezisko.
To znalazł kolega, z którym zaczynaliśmy tutaj dzisiaj te poszukiwania, prawda?
Tak, tak.
Związany z tym terenem. Ale sporo innych rzeczy widzę.
Guziki, no to jest to, czego się spodziewaliśmy tak naprawdę, czyli elementy umundurowania. Ten, który najłatwiej zgubić, czyli po prostu guzik.
A to jest ta dolna część, tarcza od orzełka?
Dolna część orzełka.
Grupa Bory zaprzyjaźniona. Zadowoleni jesteście z tego, co tutaj było?
Jak najbardziej.
Co się udało znaleźć?
No, nam się udało akurat kilka orzełków trafić, guzików orzełków wrześniowych.
Z tych, które tam leżą,
tutaj akurat
tak, leżą.
Oglądałem,
bardzo fajne.
Wyeksponowane są tam na początku stołu.
A pani coś znalazła?
Dwa guziki.
O, ekstra. Długo pani już szuka?
Pół roku.
Pół roku. To jak na pół roku, to chyba jest dobrze, prawda?
Rewelacyjnie.
No, też tak myślę. Macie koleżankę, która będzie tu chyba znajdowała coraz więcej rzeczy. A co pan znalazł?
Również guzik. No i takich parę pomniejszych rzeczy, typu spinka do mankietu, koszuli.
Jasne. Takie wyjazdy na teren zaprzyjaźniony to chyba dość atrakcyjna sprawa, bo swój to już zapewne żeście przeszukali.
Tak, mamy już powiedzmy opanowany to po części. Dostaliśmy zaproszenie od kolegi Radka i
jasne.
Uczestniczymy.
No ale tutaj też konkurencja duża z tego co wiem na terenie lubuskiego, sporo osób szuka.
Jak wszędzie, to w każdym regionie Polski. Grupa detekturystyczna dosyć spora.
Kto więcej znalazł? Bory czy wy, gospodarze? Lubuska grupa?
Znaczy, prawdę mówiąc, tutaj właśnie z kolegą rozmawiałem z Borów przed chwilą, no to tutaj na stole co jest te rzeczy takie, które on wykopał,
tak,
butelki
byłem
i tak dalej,
tym,
no to już jest połowę prawie tutaj tego stołu zastawionego, to są właśnie jego artefakty tutaj przez kolegę właśnie Krzyśka z Borów. No a tutaj to taka drobnica, najciekawszym jak dla mnie to jest znalezisko, to są te nieśmiertelniki polskie. Nie?
Tak, to jest ekstra.
Jeden wybity, jeden, no ale to
wskazuje
można...
Wskazuje na konkretną osobę.
Można po prostu odnaleźć tą osobę, jakąś tam, znaczy osoby, a później tam ich ewentualnie...
Może również my się do tego przyczynimy i może ktoś się odnajdzie, jest telewizja
no,
też.
No, tak, no, czy... dokładnie, tutaj można po tym nazwisku, można historię tego człowieka nawet w zasadzie.
No i co, udało się spełnić marzenie, tak?
Tak, udało się spełnić marzenie, jak z rana mówiłem, że największym marzeniem poszukiwacza jest znaleźć rzecz, którą można byłoby przypisać do konkretnej osoby. No i mi osobiście udało się wykopać, chwaląc się, połówkę nieśmiertelnika.
W którym miejscu to było?
No na terenie obozu, jakieś 300 metrów od tego miejsca.
Tam, gdzie byliśmy? Nie, dalej trochę.
Jeszcze dalej jakieś 100 metrów.
Tak, rozumiem.
I mamy ustalone nazwisko. I tutaj apel, być może ktoś z rodziny się znajdzie. Skrzos Leon. Tak ten
Leon Skrzos, tak?
Leon Skrzos, katolik. Nie ma. Na polskich nieśmiertelnikach tylko było imię, nazwisko i wyznanie.
Powtórzmy.
Skrzos Leon.
Myślę, że warto było kopać w takim razie.
Warto było. Warto tak, żeby myślę, nikt z kolegów nie żałuje dzisiejszego wyjazdu do Konina.
Był to reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja, autor. Radio Zachód, maj 2018.